Muszę Państwu zdradzić, że Piotr przed chwilą mówił, tam szaroburę są u nas zimą, pojawiają się, ale teraz to jest super widok, bo w szacie godowej. I tu pytanie brzmi, a propos szaroburę, czy potrafisz śpiewać, Piotrze Kamoncie?
Umiarkowanie.
Bo ja przyznam niespecjalnie.
Zwykle się nie wyrywam do śpiewania. Jak muszę, to śpiewam, raczej nie. O,
bo
tak
właściwie
powiem.
Powinniśmy, wiesz, jakieś 100 lat na przykład razem wespół w zespół, albo te kotki 2, szaroburę obydwa na przykład.
Stąd to lepiej, szaroburę, kotki 2, szaroburę, żeby obydwa, się prawda? Dobrze spało mu.
Żeby się dobrze mu spało. Tak. Bo dzisiaj Eweliny nie ma, jest Piotr Kamont, a Ewelina, proszę Państwa, Państwo pamiętają ten odcinek, opowiadała o tym, że nad jej domem przyleciał bocian.
Tak.
No i stało się i teraz jest Grześ.
Dokładnie. No i teraz on musi grzecznie sobie chodzić w wózeczku i mam nadzieję, że przysypiać całe noce, żeby dać
podobno
trochę
tak
odsapnąć.
Podobno jest tak so-so.
Na początku zwykle tak bywa, ale my tutaj w takim razie przynajmniej zanucimy jakieś murmurando, jak Grzesio będzie szarą burę obydwa.
Nie, ale już się umówiliśmy. Rzeczywiście na kolejne odcinki Ptasiego Radia, że będziemy je nagrywali w czasie spacerów z Grzesiem.
Bardzo dobra jest ta koncepcja. Dzieci jak siedzą w wózkach albo leżą, bo one jeszcze wtedy leżą.
Mamy doświadczenia, tak?
Dokładnie, ojcowskie. Tak. To wtedy mamy taką godzinkę, dwie, czasami nawet trzy, kiedy one pozwalają trochę odechnąć, więc my wykorzystamy ten moment i w przyszłym tygodniu już Ewelina do nas dołączy. Tak
nie
jest.
Wiem, czy w przyszłym tygodniu, mówiliśmy się raczej za dwa tygodnie.
Okej, okay, dobrze. No to już, proszę Państwa, proszę odliczać jeszcze ta audycja i następna będą niestety tylko ze mną, a potem już Ewelina wróci i wszystko wróci do normy.
A Piotr wrócił z wróbla stawu.
Tak, na wróbla stawie niemała sensacja. Pamiętam, jak byliśmy tam 2 albo 3 lata temu i nagrywaliśmy o trochę mniejszej sensacji, czyli o perkozie rzawoszyim, których nie ma przecież tak dużo w Gdańsku, czy w okolicach, czy na Pomorzu. I wtedy my to traktowaliśmy jako sensację. A teraz, proszę Państwa, w pełnej krasie, w szacie godowej, pięknie wybarwiony nur czarnoszyi pływa sobie majestatycznie w tą i z powrotem, od czasu do czasu zajadając się jakąś rybą. Więc ten dużo ładniej przecież ubarwiony, dużo bardziej kolorowy perkoz rzawoszyi zszedł trochę na dalszy plan o kaczkach, krzyżówkach, łabędziach, mewach i łyskach, które tam przecież też są, zupełnie nie wspominając.
Tam mnóstwo fotografów przyrody przyjeżdża, żeby zobaczyć i zrobić zdjęcie nurowi.
Tak, ja wczoraj pojechałem pierwszy raz, odwiozłem Filipa do przedszkola, więc tak byłem chwilę po 8:00 i wydawało mi się,
dzieci.
Że... Tak, a propos dzieci. Więc wydawało mi się, że to będzie taka całkiem spokojna godzina, w której będę sobie sam chodził wzdłuż tego stawu i sobie tego nura oglądał. Tymczasem ci wszyscy, którzy znają wróbla staw, wiedzą, że tam co chwilę, co 10, co 15, co 20 metrów są takie dziury z dostępem do wody, które zwykle są
tak
wykorzystywane. Tak, wykorzystywane są przez...
A powiedzmy, gdzie jest wróbla staw swoją drogą, wiesz?
Wróbla staw jest...
przy przystanku Jasień.
Przy przystanku Jasień, dokładnie tam. Czyli w okolicach ulicy Myśliwskiej, również od drugiej strony, tak to można powiedzieć.
Ale przerwałem ci, 8 rano.
Tak, jestem sobie tam 8 rano i patrzę, tak, w jednej dziurze 2 fotografów, w następnej 1, 3, 4, a jeden wędkarz biedny tam siedział i moczył sobie kija, nie wiem, może chciał coś złapać i zrobić konkurencję dla nura czarnoszyjego. Natomiast rzeczywiście jest to sensacja i kto żyw, kto aparat w ręku ma jaki bądź, kto ma lornetkę i chce tego ptaka zobaczyć, to rzeczywiście nad wróbla staw.
Dlaczego nie?
Dlaczego nie, dokładnie. Warto się wybrać, bo rzeczywiście ptak pływa sobie spokojnie, relatywnie blisko, więc nawet przez lornetkę, gołym okiem, kto ma aparat, na pewno przynajmniej takie dokumentacyjne zdjęcie będzie w stanie zrobić.
Co nur robi o tej porze na wróbla stawie, to za chwilę o to zapytam Piotra Kamonta, ale teraz jedno z trudniejszych pytań, panie Piotrze, za 150 punktów. Gdybym cię zapytał, jak laik, jak dziecko, panie Piotrze, ornitologu drogi, a ten nur, to co to jest gęś, to jest kaczka?
Nur to jest nur. To jest rodzina oddzielna zupełnie.
Nur to jest nur.
Nur to jest nur, tak. Jest kilka gatunków na świecie, które zostały...
Zajmij się sobą.
Dokładnie. Jakby wyciągnięte do zupełnie innego rodzaju. Ja bym powiedział, że to jest coś pomiędzy kormoranem a perkozem, jeżeli chodzi o sylwetkę. Wielkości, no takiej większej niż krzyżówka, więc taka mała gęś, powiedzmy. I to jest ptak, który rzeczywiście pływa. Taką sylwetkę ma właśnie kormoranią, czyli jest taki płaski, wyciągnięty, ma taką potężną, potężną głowę z takim długim, ostrym dziobem. I to, co ciekawe, tego oczywiście nie widać w momencie, kiedy on sobie pływa po postawie, natomiast on nogi ma przesunięte w kierunku tyłu ciała, tak to nazwijmy. Mhm. Czyli on bardziej przypomina...
Pupki.
Bliżej pupki ma, ale bliżej mu do pingwina, tak to nazwijmy, czy do alki od takiej budowy, niż do takich innych ptaków wodnych. Zresztą kiedyś ze względu na jakby podobieństwo sylwetki nury były kojarzone gdzieś tam, czy próbowano je gdzieś tam umiejscawiać w okolicach perkozów, ale okazuje się, że po badaniach genetycznych i wszelkich innych okazało się, że paradoksalnie właśnie bliżej im do pingwinów niż do tych naszych perkozów dwuczubych czy rdzawoszyich.
Nur to jest nur, koniec i kropka, tak? Nur je sobie ryby, bo nawet w tym internecie wśród obserwatorów można wyczytać wspaniałe rzeczywiście historie, anegdoty. Jak to na przykład nur złapał okonia i męczył się z tym okoniem chyba jakieś pół godziny.
Tak, rzeczywiście nury są generalnie w 99% rybożerne. Rybami się żywią, na ryby polują. Jeżeli ryb nie ma, no to tam powiedzmy jakiegoś skorupiaka czy jakiegoś innego ślimaka potrafią zjeść.
Natomiast... Mariusz Lyman opisał, tak? Rzeczywiście na stronach internetowych, że on to obserwował. Było bardzo ciekawe, przez interesujące i mocno niesmaczne.
Niesmaczne. No, wielką rybę rzeczywiście złapał, a one żywią się, potrafią zjeść naprawdę pokaźnych rozmiarów tą rybę, więc rzeczywiście oglądanie tego, jak on sobie tą rybę przekłada, układa, ustawia tak, żeby ona mu we właściwym kierunku, tak to nazwijmy, do tego dzioba weszła, a potem dalej do żołądka. Na pewno jest to... Ja nie miałem tej okazji, bo też nie mam chyba tyle cierpliwości, żeby siedzieć tam wiele, wiele godzin i czekać na te 20 minut, albo 5 minut, albo 10 minut wtedy, kiedy on raczy zapolować i wtedy rzeczywiście można obserwować, jak on się zajada. Ale rzeczywiście ci, którzy mają szczęście albo cierpliwość i szczęście, rzeczywiście mówią, że jest to fenomenalny widok, niezapomniany, bo jest i na co popatrzeć.
Dlaczego ten nur jest taką atrakcją i taką ciekawostką?
On jest ciekawostką dlatego przede wszystkim, że mamy jedną z niewielu okazji tak naprawdę obserwować te ptaki w szacie godowej. Bo tak jak zaczęliśmy od tego, że to są ptaki szarobure, to tak jak nasze perkozy, perkoz dwuczuby i perkoz rdzawoszyi, czy zresztą wszystkie inne perkozy, które mamy, zimą wyglądają inaczej niż wiosną w sezonie lęgowym. I nury mają bardzo podobnie. Zwykle obserwujemy je zimą, bo one potrafią zimować w naszym kraju. I one są wtedy takie właśnie z wierzchu, takie ciepło, czarno, łupkowo, szare, od brzuch, szyja, co do zasady biała, więc to takie ptaki szarobure. I jak są gdzieś bardzo daleko, to czasami trudno je właśnie od takiego perkoza, na przykład dwuczubego, odróżnić. Natomiast teraz rzeczywiście ten ptak już się przepierzył, już jest w trasie czy w drodze na swoje miejsca lęgowe gdzieś tam dalej, wyżej na północy. No i sobie przysiadł na tym wróblastawie i możemy go obserwować tak, jak on wygląda najpiękniej. Czyli rzeczywiście ciemno-szary, taki gołębia głowa z wiśniowym okiem, z czarną szyją, no bo ten czarno szyi właśnie pochodzi od tego, że ma taki prostokąt, tak to nazwijmy, na szyi. Boki szyi, pierś są takie prążkowane biało-czarno. Do tego jeszcze na grzbiecie widać taką jakby szachownicę biało-czarną, więc tam niby kolorów nie ma dużo, natomiast sam ten układ różnych pasków, kresek, kwadratów i tak dalej sprawia, że jest to naprawdę fenomenalny widok, więc kto może, ten powinien zdecydowanie na wróblastaw się ubrać.
Chciałem cię zapytać, co ten samotny nur, samiec rozumiem, tak? Bo to samce przebierają taką bardzo ładną, barwną szatę godową.
Akurat tu w przypadku nurów tak nie jest, samiec i samica wygląda tak samo, to nie kaczki, czy nie blaszkodziobe, w których ten dymorfizm tak zwany, czyli różnica w wyglądzie pomiędzy samcem a samicą jest naprawdę zauważalna. W przypadku nurów tak nie jest, nury samiec i samica wyglądają tak samo, więc trudno powiedzieć, z kim mamy do czynienia. Nie przedstawił się, być może nikt go nie zapytał w nurzym języku, czy on jest on, czy ona. Natomiast co on robi? On w tej chwili odpoczywa, zbiera siły, żeruje po to, żeby ruszyć jeszcze dalej na północ i dotrzeć...
A i tam znajdzie partnera przez partnerkę, tak?
Tak, i tam dotrze na swoje terytorium lęgowe. Najprawdopodobniej zwiąże się z tą samą partnerką czy partnerem, którą związał się wcześniej, jeżeli to jest ptak stary, tak to nazwijmy, ponieważ tu akurat mamy połączenie z łabędziami, tak, bo nury łączą się zwykle w pary na całe życie, więc jeżeli już się gdzieś tam skumają w odpowiednim wieku, no to potem są ze sobą przez całe życie i w kolejnych sezonach do tych lęgów przystępują. No i cóż, no i czeka i leci. Nie wiemy, jak długo jeszcze zostanie, czy zostanie 2-3 dni, czy tydzień, natomiast no, na pewno nie zostanie tutaj przez cały sezon lęgowy.
Właściwie nie wiemy, czy nur jeszcze jest, tak? Bo my teraz nagrywamy audycję, a emisja, czy ta nasza rozmowa za 2 dni.
To prawda, natomiast no, proszę śledzić fora internetowe trójmiejskich, tak, ptasiarzy, tam na pewno będzie informacja, czy nur jeszcze jest, czy nie, bo to w miarę na bieżąco pojawiają się codziennie informacje. Noże, można powiedzieć, bardzo, bardzo dużo ciekawego. Między innymi to, że są tacy, którzy uważają, że w ogóle dzięki nurom zawdzięczamy świat. Jest taka jedna z legend, która mówi o tym, że nury są doskonałymi, jak sama nazwa wskazuje, doskonale nurkują. Tam zdobywają pokarm, więc one są w stanie wydobywać różne rzeczy z dna tych swoich wszystkich zbiorników. No a kiedyś przyjmowało się, czy według legendy, świat był cały pokryty wodą. I to nury wyniosły tak naprawdę lądy, tak ponad poziom wody, tak żebyśmy my, ludzie i inne zwierzęta, mogli na nich zamieszkać. Więc gdyby nurów nie było, no to nie byłoby komu tej ziemi wyciągnąć i wszyscy bylibyśmy cały czas w jednym wielkim morzu. Mi się ta koncepcja bardzo podoba, bardzo jej kibicuję. Jeżeli od czegoś miałoby się to życie na ziemi, przecież, a nie w morzu zacząć, to dlaczego nie od nura? Nur jest super, jeżeli chodzi o taki gatunek, który mógłby nam stworzyć warunki do życia.
Nur w takim razie mógł być symbolem nurków. Do tego nurkowie mogliby jakąś sobie legendę, wiesz, dopowiadać, dorabiać.
Zdecydowanie tak. To znaczy w wielu kulturach nur jest dosyć mocno osadzony jako właśnie taki ptak, który przynosi spokój, który przynosi jakąś zadumę, który właśnie przez to, że nurkuje, ma ten czas na to, żeby to wszystko przemyśleć i tak dalej, więc tutaj nury na pewno symbolicznie też grają dużą rolę.
Kiedyś też zrobić o tym, jakie ptaki stworzyły świat. Podejrzewam, że znalazłoby się ich kilka.
Oj, na pewno. Oprócz nurów na pewno gęsi, bo one też szczególnie w tej mitologii hinduskiej grają naprawdę dużą rolę, bo to gęś zniosła jajo, a z tego jaja wykluł się świat, więc myślę, że tutaj wiele takich ptasich odwołań byśmy na pewno znaleźli.
Pogaństwo, proszę pana.
Tak.
No, ale jak one lecą do tych krajów pogańskich, tak? Jakieś Szwecję, Skandynawię.
Dokładnie tak.
To czemu się dziwić?
Dokładnie tak. Skądś to musiało, proszę państwa, przyjść. Ale uwaga, żeby to nie było tylko tak, że nury to takie pogańskie są i w ogóle, to ja mam dla państwa taką zabawę intelektualną, tak to nazwijmy. Wymienię 2 gatunki filmów, zupełnie ze sobą niezwiązane, ale są to super hiciorskie produkcje amerykańskie. Jeden to jest Harry Potter i więzień Azkabanu, o ile dobrze pamiętam. A drugi to jest, ten jest jeszcze w miarę okej, bo tam jest taka scena, w której Harry tam z jakąś ekipą ucieka skądś, idą sobie po jakimś takim ala lesie, tak to nazwijmy, i w tle jest jezioro. I okazuje się, że głosem takim, który się pojawia w tle, jest właśnie głos nura. Nie na tego naszego nura czarnoszyjego, o którym rozmawiamy, tylko nura lodowca. Natomiast jest jeszcze lepszy patent, bo jest taki film, który się nazywa Avengers. Nie koniec gry, tylko, ojejku, Infinity War to się nazywa. Wojna bez granic, tak? Jest taka scena, w której Thanos, jeden ze głównych złoli tej całej historii, wraca na swoją rodzinną planetę. No i wraca na swoją rodzinną planetę, siada, zadumuje się i co słychać w tle? Nura lodowca, dokładnie tak. Więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny, taki trochę zawodzący, trochę niepokojący głos ptaków, które w różnych elementach, w różnych miejscach, w różnych filmach się powtarzają, więc tak jak sowy są zawsze tymi ptakami, które gdzieś tam huczą w nocy po lesie i nadają grozy, tak samo w różnych innych sytuacjach ten głos nura również jest wykorzystywany.
A ja muszę się zastanowić nad sobą, dlaczego nie oglądam filmów z nurami, bo ani jednego, ani drugiego nie widziałem.
Dlatego musisz to nadrobić obowiązkowo i musisz nie tyle oglądać film, tylko oglądać film po to, żeby usłyszeć głos nura gdzieś tam w tle.
To dzisiaj opowiadał Piotr Kamont. Spotkamy się jeszcze za tydzień, za 2 tygodnie. Mam nadzieję już również z Eweliną Sobańską. A nur brzmi, proszę państwa, właśnie tak.